przy telefonie pani Joanna Barska. Witam serdecznie, dzień dobry, niedzielnie.
Dzień dobry panie Tomaszu, witam państwa.
Witam serdecznie. Rzecz bardzo ważna. Skąd takie zainteresowanie w młodej istocie podczas studiów akurat Jamesem Joyce'em i pisanie dysertacji, artykułów, esejów, o których będziemy za chwilę rozmawiać? Co tak urzekło naszego gościa, Joannę Barską?
Całe dzieciństwo spędziłam obok gdzieś tam blisko muzyki. Jestem po 12 latach szkoły muzycznej, także rozpoczynając studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskiej, skierowanie swoich zainteresowań na wzajemne relacje muzyki i literatury było dla mnie bardzo naturalną rzeczą.
Te niezwykłe eseje, o których będziemy mówić, zaowocowały tą niezwykłością, bo będę pytał o staccato czy ansydeton, kilka uwag o umuzycznionej prozie powieściowej na marginesie Syren Joyce'a, taki jest tytuł tego eseju. Czy zgadza się pani z tym założeniem profesora Norrisa, który był naszym gościem, że tak naprawdę w wielu momentach, kiedy śledzimy to, co dzieje się na kartach Ulyssesa, tak naprawdę może nie tyle należy go czytać, co wsłuchiwać się w to, co opisał literami James Joyce. Trafna metafora?
Jak najbardziej. Ja również, tak jak pan senator, mogę tylko zachęcić do poszukiwania w internecie również głośnej lektury 11 epizodu Syren. Wystarczy wpisać epizod 11th Sirens i można trafić na naprawdę wspaniałe nagrania, na wiele głosów, w znakomity sposób oddające istotę rozdziału, o którym będziemy rozmawiać. Joyce w ogóle śpiewał. Miał ponoć znakomity tenor i jego nauczyciele śpiewu namawiali go na rozpoczęcie profesjonalnej kariery śpiewaka. Na całe szczęście dla nas skupił się na karierze literackiej. Natomiast całe to środowisko, w którym kształtował swój gust, czyli rodzina o bardzo żywej tradycji muzycznej, a również miasta, w których mieszkał, bo mieszkał przecież w Dublinie, w Trieste, w Paryżu, czyli w dużych metropoliach, które oferowały bogate życie kulturalne, spowodowało, że jego upodobania krążące wokół muzyki klasycznej, wokół oper, pieśni irlandzkich, muzyki liturgicznej, tylko się pogłębiało.
No właśnie, ta muzyczność, o której też opowiadałem w Cieniach w jaskini, kiedy zacny pan Otto przysłuchiwał się w Trieste, jak grał na gitarze, no to wtedy za krytykami muzycznymi powtórzyłem tą frazę, że najprawdopodobniej to był pierwszy punk rockowy występ, nie Sex Pistols, czy ta fala z końca lat 70., tylko James Joyce. Natomiast pani Joanna Barska, utytułowany człowiek, gdy mowa o Joyceologii, bo tak, i uczestniczka międzyuczelnianego programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Artes Liberales, laureatka stypendium doktorskiego NCN i stypendium badawczego, uwaga, James Joyce Fellowship na Uniwersytecie w Buffalo oraz stypendium dla doktorantów MNSW. Natomiast powracając do tego pani eseju, który często mi towarzyszy, kiedy w tą joyceologię się zagłębiam, no to przytoczymy taki dylemat, że kwestią podstawową jest pytanie, kiedy zasadne jest stwierdzenie muzyczności danego utworu literackiego, a kiedy nie. Jak to się ma do tego wszystkiego, co związane jest z Ulyssesem, pani Joanno?
No to zagadnienie jest bardzo skomplikowane i może powróćmy do samego Joyce'a, który wyznaczył sobie skomplikowane zadanie polegające na napisaniu książki, która miała być pisana w różnych stylach, w 18 różnych stylach, z 18 różnych punktów widzenia, a zatem każdy epizod, tak jak już wcześniej dzisiaj wspominano, jest poświęcony innemu obszarowi, czy to retoryka, czy dialektyka, czy muzyka. I syreny, o których tutaj mowa, są poświęcone muzyce. Organem, który przypisał Joyce syrenom, jest ucho, symbolem syreny, sztuką muzyka, techniką fuga per canonem. Ze względu na dużą wrażliwość Joyce'a i pasję, jaką miał względem muzyki, możemy odnaleźć w syrenach niezwykłe wyczulenie na brzmienie i rytm układanych fraz. Dla niego Język to jest dźwięk. Ja zawsze mam w głowie anegdotę, w której Joyce zwierza się koledze, że cały dzień pracował nad Ulyssesem i zdołał napisać dwa zdania. I kolega ze zdziwieniem pyta, czy Joyce szukał odpowiednich słów. Na to Joyce zawsze odpowiada, że nie, że właściwych słów nigdy mu nie brakuje. To, czego szukał, to idealny porządek słów w zdaniu. I myślę, że to w znakomity sposób oddaje tę jakość, z którą mamy do czynienia w 11 epizodzie Joyce'a, a mianowicie skupienie na akustycznych wartościach języka, skupienie na dźwięku, stąd konieczność tej głośnej lektury. Joyce buduje w niesamowity operowy intertekst w 11 epizodzie. To jest oczywiście dzień Leopolda Bluma, żydowskiego agenta reklamowego, który się rozpoczyna od tego, że Blum przynosi żonie Molly, która jest notabene śpiewaczką operową, śniadanie i list. W liście, który został wysłany przez impresario i kochanka Molly, Boylana, znajduje się informacja o spotkaniu, jakie mają odbyć, i Blum jest przez cały czas bardzo świadomy celu tego spotkania, a jednak nic nie daje po sobie poznać. Cały poranek załatwia jakieś drobiazgi, kupuje mydło, daje ogłoszenie w lokalnej gazecie, pisze list, je lunch. Cały czas jednak dręczą go myśli związane z żoną i jej kochankiem. I chodzi ulicami Dublina i nuci kilka melodii, które ma w swoim repertuarze Molly, a potem podczas lunchu wysłuchuje koncertu, kiedy to jeden z gości baru urozmaica kolegom posiłek i zaczyna śpiewać popularne arie operowe. I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego punktu, który pozwala Joyce'owi na pewną znakomitą grę z czytelnikiem. A mianowicie chodzi o wplecenie pewnych jakości znaczeniowych poprzez owe arie. Bo jeżeli wiemy, co się w tych utworach dzieje, to tworzą one niezwykły trop interpretacyjny. Pozwoli, że wyjaśnię, o co chodzi.
Oczywiście.
W opera Marta Flotowa, która pojawia się, jest przywoływana poprzez ten cytat, opowiada o Lady Harriet, która chce uciec od nudnego dworskiego życia. Jedzie na jarmark razem ze swoją pokojówką i przybierając imię Marta, udaje służącą. Na jarmarku panie spotykają Lionela i Plunketta, dwóch zamożnych farmerów, którzy szukają służących. I wskutek różnych nieporozumień obie panie podpisują kontrakt. Lionel oczywiście zakochuje się w Marcie, a gdy bohaterki uciekają z powrotem na dwór, rozpacza i traci zmysły. I właśnie ta aria Lionela jest, czyli odzwierciedlająca tę rozpacz po utracie ukochanej, jest wpleciona przez Joyce'a w 11 epizod. Pojawia się w bardzo ważnym momencie, a mianowicie w momencie, w którym schadzka Boylana i Molly ma się zaraz odbyć. Blum razem ze znajomym je w tym czasie lunch i słucha muzyki. I mówi: prześliczna aria, znam ją bardzo dobrze. I pojawia się określenie stracony Lionel, ale również i stracony Leopold, czyli jakby Joyce łączy postać Bluma i postać bohatera Ari. Cały czas nasz bohater Blum myśli o Molly, ich pierwszym spotkaniu. Słowa libretta przywołują kolejne wspomnienia. Wydaje mu się, że to z Molly ma spotkanie za moment, całkowicie identyfikuje się z bohaterem. I w tym momencie, gdy opuszcza bar, w jego wyobraźni zegar wybija czwartą, czyli godzinę spotkania Molly z Boylanem. Blumowi wydaje się, że to spotkanie właśnie się dopełnia i bohater myśli kolejnym cytatem z innej opery, z Lunatyczki Belliniego, wszystko stracone. Ta aria również dotyczy wielkiego zawodu miłosnego i zdrady, która dotyka głównego bohatera. Jak widać tutaj, że Joyce w bardzo finezyjny sposób wykorzystuje libretto operowe. Pokazuje pewne symboliczne zależności, jakie tworzą się pomiędzy bohaterem Blumem a bohaterem opery. I te cytaty antycypują poniekąd również samą zdradę, ponieważ jak wiemy o samej zdradzie Molly, dowiadujemy się dopiero w finałowym monologu.
Dokładnie.
Czyli co tutaj robi Joyce? Wykorzystuje muzykę jako komentarz do powieści. Dzięki znajomości tego libretta interpretujemy pewne wydarzenia, które nie są opisane bezpośrednio. Czyli ta cała historia zdrady Molly konstruowana jest z cytatów operowych. Na jeszcze innym poziomie, dzięki tej muzyce, sam Blum w pewnym sensie oswaja emocje związane ze zdradą. ponieważ w tych bohaterach oper rozpoznaje samego siebie. Czyli te nawiązanie oper, czyli ta wszechobecna muzyka, którą mamy w epizodzie, nie jest tylko czystym ozdobnikiem, albo też nie tworzy tylko, nie wiem, tła kulturowego dla wydarzeń, ale jest bardzo istotnym punktem odniesienia dla zrozumienia tego, co się właściwie dzieje w książce.
Dokładnie. Dokładnie. Tak jak powiedział profesor Paweł Nowak, z którym będziemy rozmawiać za niespełna pół godziny, że to jest dzieło kompletne, dzieło zamknięte i wbrew temu, co może się wydawać niewyrobionemu czytelnikowi, tam wszystko jest we właściwym miejscu, na swoim miejscu. Natomiast jeszcze moje takie pytanie, bo ta muzyka, te wszystkie odnośniki do opery, do muzyki, do dźwięków, no są w pewien sposób do konkretnieniem tych sytuacji. Kiedyś popełniłem taki tekst, kiedy właśnie te sytuacje, odnośniki do muzyki w Ulyssesie Jamesa Joyce'a przyrównałem do tych niektórych historii, zaszyfrowanych informacji do pewnych części garderoby w filmie Petera Greenawaya Kontrakt rysownika, gdzie też gra może nie tyle z czytelnikiem, co z widzem i gdzieś jest taka paralela. Natomiast na swój sposób pani Joanna Barska, moim państwa gościem w specjalnym programie Bloomsday Ulysses Joyce w net, że jednak też tak przekornie, bo ten muzykocentryzm w tym 11 epizodzie i odniesienie do syren, no to przecież te syreny są zwodnicze i gdzieś już tam możemy przewidywać i wciąż operają, wiedząc o tym, że pisząc Ulyssesa fascynował się James Joyce Odyseją, no to mamy to jak gdyby jak na dłoni, że coś wydarzy się niedobrego. Natomiast te syreny oprócz tego, że dokonkretniają, to jeszcze upiększają tę część powieści Ulyssesa. Który moment z tego epizodu jest dla pani Jonno, taki najważniejszy, który zapamiętała pani na zawsze, albo przy pierwszym czytaniu od razu pomyślała pani? To jest ten moment, to jest ta fraza, którą będę pamiętała na dłużej.
Takim fragmentem, który mi przychodzi do głowy, jest sam wstęp do epizodu, czyli fragment, który gdy prowadziłam zajęcia na uniwersytecie i rozpoczynałam od niego głośną lekturę epizodu, powodował, że widziałam w oczach studentów czystą panikę. Czyli ten fragment, który się rozpoczyna od brąz przy złocie, słyszą podkowy, stalon dźwięczące, impertyn, tyn, 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 skrawki, odrywając skrawki z rogowaciałego paznokcia na kciuku, skrawki obrzydliwe i oto złoto rumieni się. I tak dalej, i tak dalej. Jest to zbiór pozornie niezwiązanych ze sobą słów, pojedynczych dźwięków, onomatopej, z którym tak naprawdę nie wiadomo, co zrobić, dopóki nie przeczyta się całego epizodu. I wtedy okazuje się, że w epizodzie zaczyna się to rozwijać w bardzo logiczny ciąg, że na przykład brąz przy złocie to po prostu dwie nasze syreny, dwie bohaterki, kelnerki, blondynka i szatynka. Słyszą podkowy, stalą dźwięczące, to po prostu dźwięk karety przejeżdżającej za ich oknem. I tak dalej, i tak dalej. Tam jest pełno różnych dźwięków dotyczących oklasków, fragmenty właśnie arii operowych.
I wciąż ta poetyckość, to co pani mówi cudnie, bo to piękne metafory, które swobodnie mogłyby się znaleźć chociażby, jak ja często mawiam, w drugiej części Chamber Music, muzyki kameralnej. To jest też ten tomik wierszy z 1907 roku i baza muzyki, do której powracamy. Natomiast pani Joanno, na pewno po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni na antenie Radia Wnet będziemy wypuszczać się w literaturę, a to w muzykę. Natomiast rzecz bardzo ważna, ja przyznam, zapomniałem o tym, bo tak jak pani powiedziała, że była pani otoczona muzyką, 12 lat nauki w szkołach muzycznych, no to przecież nie miał wyjścia Joyce, aby śpiewać, bo przecież jego ojciec, przy okazji wielki fan niepodległości Polski, fan powstańców styczniowych, miał być przecież tym najwybitniejszym tenorem Irlandii, więc no cóż, mógł robić mały James Joyce, jak również nie uczyć śpiewu. To jest chyba też ważna dominanta w tej muzykalności, jak pani myśli?
Tak, oczywiście. Joyce gdzieś aplikuje te środki muzyczne, których się na pewno uczył jako śpiewak. W tym tekście pojawiają się pewne reprezentacje muzycznych środków, jak na przykład tryl czy staccato, to są takie najbardziej czytelne. Tryl to jest następstwo, szybkie następstwo dwóch obok siebie następujących dźwięków, albo inaczej tremolo w kontekście śpiewu, czyli to charakterystyczne drżenie głosu. Jest jedna taka figura, która to w bardzo dobry sposób ilustruje, a mianowicie mowa o ruchu włosów. Jest napisane wavy, yavy, yavy, heavy, yavy, yavy, hair. Czyli coś, co jest w polskim tłumaczeniu jako falujące, once, 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 opadające, once, once włosy. Staccato, czyli z kolei krótki, urywany dźwięk, Joyce przedstawia jako pojedyncze słowa tworzące równoważniki zdań, zawsze zakończone kropką. I to jest na przykład follow, risk it, go quick, at four, nearly now, out. Do tego dochodzą wszystkie te aliteracje, onomatopeje, bo przecież cały epizod jest wypełniony odgłosami końskich kopyt, stukiem laski, piskiem tramwaju, oklaskami, brzękiem szklanek z piwem, gwarem baru, szelestem sukien. Joyce naprawdę bardzo intensywnie się tutaj bawi brzmieniem. I to ono jest na pierwszy plan wysunięty w tym epizodzie. Potem... tak jest. A potem dochodzi jeszcze ten plan takiej całej struktury, o którym pewnie później.
Oczywiście, będziemy do tego powracać. Panie i panowie, tak przegadaliśmy ponad 20 minut z panią Joanną Barską i cóż, takie niezwykłe informacje, takie niezwykłe rozmowy o dzisiejszym święcie Bloomsday, o Jamesie Joyce'ie, tylko w Radiu Wnet Kraków 95,2 FM Warszawa 87,8. Mam nadzieję, że przyjmie pan jeszcze nie raz i nie dwa zaproszenie do Radia Wnet, aby rozmawiać o literaturze i muzyce i nieść gdzieś ten kaganek wiedzy i oświaty.
Z przyjemnością bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję państwu.
Ja dziękuję i dedykując pani, nie wiem, czy to jest pani ulubiona pieśń, czy nie, ale na przykład teraz dla całe Studio 37 zadedykuję pani Joannie Barskiej z tej właśnie płyty niezwykłej James Joyce Songs Musical Dublin My Girls Are Yorkshire Girl. Też znaczący epizod, bo to przecież powiązane z Boylanem, który tam spaceruje sobie w cieniu Trinity College. No i jeszcze ten Highland Soldiers Band, który właśnie wygrywa i też tam jest mnóstwo staccato. Joanna Barska, naszym gościem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.